Prawdziwi ludzie. Prawdziwe historie. W reportażach Fundacji Głos Ewangelii. www.gospel.pl. Serce pasterza. Reportaż Henryka Dedo i Waldemara Kasperczaka. Część druga.
To jest potrzebne, żeby być dobrym pasterzem i żeby sobie poradzić.
Mieć zamiłowanie do nich. I ufać im i chłopca ci też zaufa, nie? No zwierz mnie, ona cię nie zna jeszcze tak dokładnie, ale potem cię pogłosił. Słyszycie? Aha, on jest tam, to idziemy, może tam mamy iść.
Czyli zamiłowanie i zaufanie.
Tak. No one zaufają mnie, no ja im... A pozior musi zmienić na wszystko. Nie?
A to co znaczy pozior? Uważność.
No uważać, no i musisz wiedzieć...
Uważność.
No.
Proszę, fajnie.
A co można robić jakby najgorzej, jak się jest pasterzem? Najgorsze błędy. Co ludzie robią najgorzej?
To ci potem już baca, kiedy coś zrobię źle. Albo do domu, albo siedzisz dalej.
A może powiedzcie wszystkim jeszcze, jak wygląda plan dnia pasterza. Na wypasie.
No
Staszek, ale w maju. Ale powiedzcie w maju. W maju jak wygląda.
No i tak, coś i po trzeciej, no. Pół do czwartej trzeba wstać, no i stoi.
Ten, co pilnuje, wganiał owce do kosora. Oni przyjeżdżają, dojmy.
No, a ten baca zaś musi też stanąć, no. Ognisko rozpalić tam, wodę nalać do kotlika, przygotować. No i resztę jadą doić.
A jak długo trwa dojenie takiego stada? Ile?
No, godzinę ponad trochę. Bawiec na dłużej, nie? No bo mają więcej mleka.
No i na wiosnę trzy razy nawet chyba, nie?
Trzy razy dojemy.
A co robicie z tym mlekiem? Gdzie?
Co robią?
Łosypki.
Łosypki se.
Syry, łosypki.
Brędzę potem z tego, nie? No takie różne smakowe. No,
a czym się osypek od brędzy różni?
Brędza jest mielony ser. Jest bunt. On potem kwaśnieje i mieli się go i smaruje się go po kanapce. Nie kraje, bo smaruje, nie? Bo...
A co to jest bunt?
Bunt to jest ser. U nas sery niektórzy nazywają bunt. Podsywać się.
Tego noża?
Katem nóż.
Tu, krzewma.
Karol?
No, dajcie tego noża.
No.
No, to jest łowcy.
Ten
takie coś się wyrobią.
Takie
się będziemy...
To jest takie, nie?
A wy jecie sami?
Dobra.
My też jemy.
Macie dość już, nie? No.
To jest łowcy. Łosypek.
Prawdziwy.
No, prawdziwy.
Macie dość. No.
Ja raz
to jest takie łosypki, nie?
Piękny. No.
Najważniejszą rzeczą dla owcy jest to, aby pasterz był przewidywalny. I dla owcy pasterz, który jest przewidywalny, to jest taki, któremu ona ufa i któremu wierzy i za którym podąża bez szemrania, bez ociągania się, bez jakichś własnych pomysłów. Owce, podobnie jak ludzie, są bardzo różne i przez te 6 dni widziałam wszystkie możliwe odcienie i kategorie zwyczajów, specyficznych upodobań, charakterów, ale też historii, bo owce też mają swoje historie, które powodują, że są jakieś. I to pięknie zauważyliśmy piątego dnia, właściwie już na takim finiszu odcinku całego, tego 6-dniowego, piątego dnia rano w naszym stadzie pojawiły się 4 nowe owce. Dlatego, że na trasie w pewnej miejscowości jakiś gospodarz, który bardzo dobrze zna tutaj Szczechowiczów, poprosił, żeby zabrać jeszcze jego 5 owieczek w ten Redyk. Krótka trasa została do przejścia, więc zabierzcie. No i zabraliśmy te owce. No i 4 owce z tych 5 dość dobrze weszły w to stado i zaczęły ładnie iść i tak było widać, że no podążają. Natomiast jedna z tych owiec, najstarsza, no zachowywała się przedziwnie. Chodziła 30-40 metrów za stadem, rozglądała się na boki, w ogóle nie jadła prawie. Zatrzymywała się, patrzyła do góry, na boki, za siebie. I wiesz, jak 50 raz biegniesz za taką owcą, żeby ją zagonić do stada, to już w pewnym momencie już masz dość. I tak rozmawiałam właśnie z Krzysztofem o tej owcy i się śmialiśmy trochę. No muszę powiedzieć z przykrością, że no już mieliśmy dość tej owcy i traciliśmy cierpliwość. I tak się trochę śmialiśmy z niej, czy ona jest pełnosprawna intelektualnie, ta owca. No bo dlaczego ta jedyna, po prostu dlaczego ta jedyna no, nie może w jakiś sposób dołączyć do tego stada? No ile razy możemy po nią wracać, wiesz, nie? Ona nie potrafiła przejść jakiejkolwiek przeszkody. No, no była prosta rzecz przejście przez rów. 2 metry. A ona nie mogła w to trafić. No i mówimy Staszkowi, który większą część tego rydyku właśnie prowadził te owce, o tym właśnie przypadku i się śmiejemy, że być może to jest owca, która ma jakieś ograniczone zdolności intelektualne. A Staszek, który ma doświadczenie kilkudziesięciu lat, bo od dziecka uczył się od swojego ojca seniora właśnie pasterstwa, popatrzył na tą owcę i powiedział tak. Posłuchajcie, to jest owca zagrodowa. Ona nigdy nie była na wolności. Ona zawsze dostawała gotowe jedzenie w postaci suchego, spleśniałego siana. I ona się tak zachowuje, ponieważ ona pierwszy raz w życiu w ogóle wyszła poza swoją zagrodę. Pierwszy raz w życiu może sobie wybrać, co będzie jadła i wybiera sobie ze świeżych rzeczy i nie wie, co wybrać, bo nie wie, co jest dobre, bo już nie pamiętała, jak to jest. No i tak z nią będzie. No i naszą radością było to, jak 6 dnia owca chodziła za nami 5 metrów, a nie 20. Więc to wiesz co, to jest taka piękna historia właśnie o tym, jak nie wolno nikogo skreślać. Ale trzeba naprawdę, zanim się człowieka oceni, trzeba poznać historię. I dopiero jak poznaliśmy tą historię tej owcy, tej z 5 dnia właśnie, no to ja zrozumiałam, że to stado to jest po prostu organizm, w którym się wszystko dzieje. W tym stadzie się dzieje wszystko. Tam ciągle ktoś kogoś szuka, ktoś po kogoś ciągle wraca, ktoś z kimś tam się, prawda, gdzieś troszeczkę przepycha, bo lubi bardziej iść z prawej, ale ja też lubię iść z prawej, no to tak trochę musimy się poprzepychać. Ale mimo wszystko tam nie ma agresji w ogóle w tym stadzie. Tam nie ma agresji. Owce, to co powiedział mi Staszek, co było niezwykłe, powiedział, że to jest niezwykłe, że w stadzie owiec nie ma wykluczania się nawzajem. Tam jednak stado jest takim organizmem, który się akceptuje, który się wspiera.
Łapca odpoczywają, nie? Jest taki okres pół godziny, nie? I musi łapca odpocząć.
Tam była fajna trawa,
popasły się. One też muszą odpocząć. To one nie jest takie, że ona non stop bije. Ona też musi... Tak i człowiek, no zjeł obiad, to też kiedy se legną, nie? Na chwileczkę choć.
Jedne stoją, drugie leżą.
No, to różnie odpoczywają owce.
Jak chcą, nie? Jedna, raz, druga, trzecia, nie wiem, może kuca.
No i co, jest ta twoja ulubiona gdzieś tutaj?
Jest.
Gdzie?
No nie wiem, co ją uwidzicie. Widzicie? Jak jest tam biało, nie? Łowca.
Ta, co stoi taka w
No. I tam za nią widzicie taką jasną, siwą?
No.
No to ta moja.
Bo tamta jest taka szara następna, a to przed tą szarą, tak, stoi? To teraz się
przerusza. No.
Fajnie. A dlaczego tak ją lubisz, tą szarą swoją? Co w niej takiego jest?
No ja ją se kupił. Ona mi się podobała u jednego gospodarza. To za se ją wziął.
I za swoje pieniądze ją kupił?
No za swoje.
Myślę, że to co innego się gdzieś we mnie pojawiło, to, że jakby zrozumiałam, że kochanie ludzi, których ci powierzono, jest najważniejszym zadaniem. I popatrzymy na biznes, to się w ogóle nie używa słowa miłość, to jest zakazane, to jest takie tabu, wiesz, nie? Ja bym chciała to tabu trochę, wiesz, zdjąć, nie? Bo na rozmowach rekrutacyjnych właśnie tak zdałam sobie sprawę z tego, to też mnie skonfrontowało, że powinno być takie pytanie do potencjalnego kandydata do rady nadzorczej na przykład, czy pan kocha ludzi, nie? Więc mnie to też skonfrontowało, że oczywiście ja jestem ludziolubem i wiedziałam, że jestem ludziolubem, jak jechałam, prawda, na ten redykt, ale lubić ludzi, a kochać ludzi to jest zupełnie coś innego, bo pasterz, gdyby tylko lubiał owce, to zostałby hodowcą, ale ze względu na to, że on kocha to wszystko, co jest w pasterstwie i kocha w tym owce, dlatego jest skłonny do takich poświęceń. Jakby nie masz tej miłości do ludzi, to się nie poświęcisz im, nie weźmiesz pełnej odpowiedzialności, tylko weźmiesz częściową odpowiedzialność za nich i za sprawy. I to zmienia całkowicie kształt przywództwa. Natomiast jak jest tam miłość, to nagle się okazuje, że masz większą pojemność na wysiłek, możesz więcej unieść, możesz więcej wziąć odpowiedzialności, zaczynasz mieć większe zaufanie do ludzi, Oczywiście przeżywasz też frustrację, rozczarowania i masz bliznę, jasne. Pasterstwo nie jest różowe, to nie jest lajka Barbie, tak, gdzie wszystko jest zawsze super. Też są rozczarowania, też są sytuacje trudne, kiedy trzeba rozstać się z owcą, która po prostu no, nie funkcjonuje w stadzie i nie prosperuje i obciąża innych i wtedy trzeba oczywiście rozwiązać ten problem. Tak? No, takie sytuacje też są i też mi to opowiadali. Więc to, ta druga konfrontacja to jest konfrontacja właśnie w obszarze tego, co znaczy tylko lubić ludzi, a co znaczy kochać ludzi i z tego miejsca kochania ludzi przewodzić. To kolejna rzecz to jest to, że konfrontuję bardzo mocno chociażby ten aspekt, że w pasterstwie nie jesteś właścicielem ludzi, nie jesteś właścicielem ziemi, nie jesteś właścicielem owiec, nie jesteś właścicielem niczego. I to, co oni mówią, wiesz, jak nie jesteś właścicielem, znaczy, że musisz jeszcze bardziej zadbać. A my w tym kontekście biznesowym mówimy odwrotnie. To są moi ludzie, to są moje etaty. Nie? Mam tyle i tyle ludzi zatrudnionych u mnie. Nie? A to nieprawda, to nie są nasi ludzie. To są ludzie, których nam powierzono z jakiegoś powodu. I naszą odpowiedzialnością jest sprawić, aby oni zrealizowali jakby maksymalnie to do czego są zatrudnieni, do czego są powołani i mamy tworzyć im warunki. To jest to. No, kolejna rzecz, która mnie konfrontuje, to, że właściwie w tym pasterstwie w ogóle nie było myślenia kategoriami, ile dzisiaj chcemy zarobić, ile potrzebujemy sprzedać sera, tylko tam jest najważniejszą rzeczą to, aby znaleźć dobrą łąkę, znaleźć dobrą trawę. I cały czas konsultacje Staszek z Krzyśkiem. Słuchaj, a zobacz tam, a tam widzisz? No nie, tam nie bardzo. Okej, a idziemy może tamtędy, no to chodź sprawdzimy tam. Nie? Więc jakby cała energia pasterza nie idzie na te poganianie, bo to nie jest hodowca, tylko idzie ta energia na to, żeby dać dobry kierunek, nie pomylić się z tym kierunkiem i prowadzić taką ścieżką, żeby była ta trawa i żeby było to wypasienie się. No, piękna sprawa.
A jak się zachowuje owca, która zaczyna chorować? Jak się zachowuje w stadzie?
To się nie pasi.
Nie pasi.
No, pierwsze co tu one się pasą wszystkie, a to się już nie pasie. I już tutaj patrzy, widzi poniżej. A hop, to się tej łowcy już zaczyna dolegać, nie? No bo się nie pasie, nie? No i jaś trzeba zaszczyki dać. Lekarstwa podać jej.
I jak rozmawiałam w trakcie tych 6 dni ze Staszkiem, z Tadeuszem, z Krzysztofem, to tak wyraźnie słyszałam, że dla nich wolność w pracy pasterza jest tym, co najbardziej ich pociąga w tej pracy. Że nie mogliby jakby żyć i pracować w takim systemie niewolniczym i że pasterstwo to dla nich jest wolność. I myślę, że my wszyscy ludzie właśnie pragniemy tej wolności. I jak pasterz idzie przez wsie, przez góry i widzą go mieszkańcy, turyści, to dlaczego ludzie zatrzymują się i tak po prostu uśmiechają się do tego widoku pasterza z owcami i niektórzy robią zdjęcia, niektórzy robią filmy, ale wszyscy po prostu mają bardzo pozytywne uczucia, dlatego że widzą w tym wolność. I ludzie tęsknią za wolnością i poszukują tej prawdziwej wolności całe życie. I to podobnie jak owce. Owce też kilka miesięcy swojego życia zawsze czekają na ten moment wyjścia. Oczywiście boją się, nie wiedzą, czy dadzą radę. To jest 6 dni, to jest 150 kilometrów. Ja sama ledwo dawałam radę owce po zimie. Też mimo tego, że one są stworzone do takich podróży, bo to jest polska owca górska, która ma w swoich genach i DNA bieganie po górach. No ale jednak one po zimie no, troszeczkę są słabsze. No ale tutaj, żeby do tego terenu dojść, do tej stoblówki i spędzić tam 6 miesięcy wspaniałych aż do połowy października, bo te stado wraca dopiero w połowie października, no to trzeba jednak tego wysiłku dać z siebie dużo i pokonać trochę różnych obaw. Ale idą w ten redyk, bo tęsknią za tą wolnością i wiedzą, że do tej wolności ten pasterz im ich doprowadzi. I zresztą, gdybyś ty zobaczył ostatni odcinek przed stoblówką, jak wyglądał, ja po prostu żałuję, że ja nie nagrałam już, bo ja nie miałam baterii już w telefonie w tego dnia niestety, ale słuchaj, po prostu normalnie szłam, się sobie, Boże, znowu będę ryczeć, znowu pomyślą sobie, że jestem jakaś, nie wiem, nie? Posłuchaj, owca rozpoznaje, że to już jest ostatni odcinek, te, które chodzą regularnie, bo one chodzą w kwietniu i w październiku, nie? Więc jakby te, które chodzą regularnie w któryś rok, no to one rozpoznają, że to zaraz jest ich ten raj, nie? Więc po prostu, słuchaj, nagle stado zmienia kierunek. samo się steruje, słuchaj, zaczynają podchodzić w prawo, w lewo i do góry. Ja mówię, Staszek, one ci skręcają. A on mówi, no bo tam mamy iść, nie? Czyli zobacz, na ostatnim odcinku pasterz odpuszcza już prowadzenie, bo widzi, że one już wiedzą, gdzie iść. I on sobie tam z boku idzie, już tam w ogóle wolno sobie szedł, przecież on szedł wtedy 20 km już, nie? Z tego dnia, albo i więcej, słuchaj. I przez 6 dni, nie? No więc słuchaj, więc te stada nagle przypomina sobie, wiesz, ten instynkt się uruchamia. To jest ta droga, to jest te ostatnie 2 kilometry. Juhu, słuchaj, jak gnają. Więc wiesz, to jest taka piękna metafora, że my zmierzamy do jakiegoś celu, do nagrody, do tego raju, nie? Ale właśnie zobaczyłam, że owce, wiesz, rozpoznają tym instynktem swoim, że to jest to miejsce, do którego szłyśmy, nie? Wiesz, 6 dni. Więc przejmują dowodzenie, kontrolę przejęły, poszły, słuchaj, my tylko tam za nimi, wiesz, gdzieś tam z boku. No i wbiegły na tą swoją ukochaną polanę, na Soblówkę. Na tej Soblówce oczywiście jest ich dom i z tej Soblówki one codziennie sobie wyruszają na takich 6 różnych wzgórz. Bo tam właściwie już za tym pasmem jest Słowacja już, także, ale teren jest ogromny i naprawdę fantastyczny dla owiec. Bardzo taki rozległy teren, niewielka liczba domostw w ogóle, więc tam te miejsce jest świetne do wypasu. No i obok są te szlaki turystyczne na tą górę wielką, rycerzową, nie? Także super.
No a jak, gdzie piją owce?
No to w Płetycku się napiją. Mają, Płetycki mają. Jak rano rosa jest, one tą trawę jedzą z rosą. No to się im tak płetę nie chce pić. A teraz tak mało owce już piją. W lecie, kiedy tak upałe są po 30 stopni, no to tutaj się idzie po taki, po, i wybiorą się im taki teren, co by się, dużo wody jest, więcej. One sobie tak przechłodzą, zaj się napiją, zaj się popasą. Zaj se legną. No i to jest, no i wełna i chroni, nie? Przed dyscymi, przed słonkiem i chroni, co by ich nie przypoleło, nie? W lecie, tak, teraz, no to zaś nie, ale przed dyscymi chroni, to dysk to tam do skóry nie dochodzi.
Ma swoją temperaturę.
No, jak leje, to one są właśnie takie łowce, widzisz? Tak, jak tu widzisz, o. Leje dysk i ona se płyta, to woda se skapuje, tu se skapuje. Tam troszeczkę jak łeczkę dojdzie tam do skóry, nie? Bo jak już mocno leje, to zaś się oczepią i znowu to woda skapuje. Czy jak jest ciepło, to jest upałe, to tak samo i kto wełna chroni, od słonka.
To czasami to one się chowały, nie?
A reszta jak jest gorąco, tak po 30 stopni i coś, to, no to się idzie w takie tereny, jaka jest więcej cienia, nie? Dużo wody, co by se zaś popijały, wybiera się im teren, no. Płetycki somny cień, popasą się, zajse do cienia wlezą. No bo nie będzie z nich, jak słonko świeci 30 stopni, no to nie będzie z nich trzymał na słonku całe coś, nie? No bo to, no składano. Stój zejty w słonku. No i fajnie, kiedy tak ludzie coś przyjadą. No. Widzą coś i pierwszy raz takie widzą, nie? Dla nas chodzi, przy tym robimy i w każdy rok tak samo idziemy i ten, ale... Ale całe coś się z tego cieszymy, nie? A to jest taka radość w tym, że jak się coś w serduszku robi, nie?
A fajne, nie? Że coś teraz w serduszku robi. No, Staszek dzisiaj powiedział, że 30 raz tutaj idzie, nie? On ma 42 lata, więc 30 raz idzie tą trasą. Senior 48. Taka była sytuacja, słuchajcie, 2 tygodnie temu byliśmy z taką grupą i też doświadczali tego pasterstwa i tak dalej. I w tej grupie był taki prezes jakiejś firmy, pyta Tadzia, nie? Tadziu, powiedz, co ty robisz, nie? No i Tadziu opowiada, no wstaję 3:30, rozpalam ogień, potem idziemy podoić, potem to, nie? No i tak skończył opowiadać i ten prezes tej firmy tak słucha tego, co ten Tadziu robi, nie? I nagle Tadziu, czyli brat Staszka, mówi do tego prezesa, a ty co robisz? Nie? No i ten prezes tak patrzy na niego, tak na nas i mówi, wiecie co, chyba pierwszy raz się wstydzę powiedzieć, co ja robię. Bo ja po prostu nic nie robię. Jak ja porównam to poświęcenie, które dajesz owcom, a to, co ja robię jako prezes zarządu, mówi, wiesz co, pierwszy raz mi głupio powiedzieć, co ja robię, ja po prostu chyba nic nie robię, nie potrafię ci powiedzieć, nie można tego zestawić, nie? No, także to były takie mocne momenty. No, to były takie mocne rozmowy, takie mocne fragmenty, kiedy zderzamy się z tą kulturą pasterską i z tym życiem, nie?
No i to się później pamięta, nie? I to zmienia po prostu później, nie? Że wracasz do swojego świata, no i zaczynasz funkcjonować bardziej jak pasterz, nie? A nie jak...
Dla mnie to jest takie bardzo niesamowite, że ten, to jest takie cały czas zgodne z naturą.
Tak, naturalne.
Coś, co jest po prostu, to coś, co nam już bardzo trudno przychodzi, gdzieś tam funkcjonować.
Taką, czuję taką, człowiek taką wolność taką, nie? No tak, można sobie tak, o, głęboko wziąć wdech, wydech, o, poczuć tą wolność taką, nie?
No tak, ale to jest, wiesz, taki, to jest taki, ale rytm bardziej biologiczny.
Rytm, tak. Tu bardziej nie czas, tylko rytm.
Obowiązek jest taki, no.
To jest tak rzadkie, żeby było jedno i drugie, nie? Najczęściej jest tak, że mamy dużo obowiązków i zero wolności, nie? Albo jest dużo wolności i zero obowiązków, czyli brak odpowiedzialności, nie? Najczęściej są takie problemy, nie? A tutaj jest i wolność, i obowiązki.
Praca, no. Stres, obojętność,
tak.
No.
Życie.
Tak. Przyjemność.
Przyjemność, no. No i teraz zobaczcie, co się dzieje, nie? Zobaczcie, że tutaj tak, tu już część sobie odpoczywa, tu jeszcze część odpoczywa, czyli jakby kończymy wypas odpoczynkiem.
Tak.
No i wybrały sobie taki ładny, nachylony stok na północ, nasłoneczniony, na południe odwrócony.
No, ale wiedzą, gdzie się ustawić, słuchajcie, będziecie pełko, nie?
Pasterz ma swój honor. O tym honorze dużo rozmawiałam też z chłopakami. Staszek powiedział, że pasterz musi mieć swój punkt honoru. I jak ma swój honor, pasterz, to wtedy może wziąć odpowiedzialność. Honor pasterza to jest to, że on oddaje siebie tak jakby w służbie dla sprawy, dla idei, dla celu, dla tych owiec, które kocha, bo ma do nich zamiłowanie, bierze tą ciężką odpowiedzialność na siebie i to wszystko tworzy ten honor jego. I to, co mi wiele razy mówił Staszek w trakcie tej drogi, to powiedział, jeśli masz owce i prowadzisz owce, to nie możesz po prostu wstać rano i powiedzieć, mam dzisiaj gorszy dzień, chcę iść do kawiarni na kawę. Po prostu nie ma takiej opcji. Jeśli nie przyjdziesz o 4:30, nie wydoisz tego stada, za 2 godziny będą chore. Nie ma takiej opcji. Po prostu bierzesz odpowiedzialność. Pasterze nie chodzą ze spuszczoną głową. Żaden z nich. Przez te 6 dni, kiedy chodziłam z tym stadem, nie widziałam ani jednej sytuacji, żeby pasterz chodził ze spuszczoną głową. Pasterz chodzi zawsze wyprostowany, patrzy przed siebie, sprawdza, gdzie i jaki teren jest i gdzie można faktycznie coś dobrego znaleźć dla owiec, a tym razem nie było łatwo znaleźć, bo tej trawy było mało i trzeba było bardzo mocno się naszukać, żeby tej trawy dobrej znaleźć. Więc pasterz patrzy cały czas do przodu i średnio co 2-3 minuty cały czas wraca się do tyłu. I ten ruch do przodu, do tyłu patrzy się na owce, do przodu, do tyłu, to jest po prostu cała droga, 6 dni, co 2-5 minut, nie ma po prostu innej opcji tam. Pasterz w ogóle nie patrzy w siebie w tym czasie, jak te owce przeprowadza. Nie opuszcza głowy na dół. To są po prostu też ludzie, którzy myślę, że mają prawo być dumni z tego, kim są. No i ten honor jest czymś pięknym w ich życiu i w tym jest i miłość do owiec, i odwaga, i ta odpowiedzialność, i to ukochanie tej wolności. I możemy im tego zazdrościć po prostu, że tak żyją. Ale z drugiej strony oczywiście jest też ogromny wysiłek. Widziałam wysiłek, który po prostu użyję takiego słowa, że potrafi cię sponiewierać, wiesz? To jest taki poziom wysiłku, który powoduje, że po prostu jakby na koniec dnia zastanawiasz się, na co masz siłę. Czy starczy ci siły, żeby zrobić sobie jeszcze herbatę? I tak naprawdę zastanawiasz się, czy po tym katorżniczym wysiłku tego całego dnia, jeszcze tego trekkingu przez góry, czy starczy ci sił, żeby zadbać o siebie? No tam tego po prostu nie ma. W trakcie tych 6 dni po prostu tego nie ma. Nie ma przestrzeni już. Nie ma już siły na to, żeby zrobić coś dla siebie. Więc praca pasterza jest po prostu wielką pracą. Jest to praca bardzo, bardzo trudna. Jest to duży wysiłek fizyczny. Ale ja doświadczyłam codziennie tego, że ja wstawałam, ja się budziłam 3 w nocy. Ja się nie mogłam doczekać kolejnego dnia. Naprawdę. Budziłam się o 3 w nocy i czekałam, aż będzie 4:30, żebym mogła wstać. Było też tak kilka razy, że nocowałam u okolicznych mieszkańców, ponieważ tutaj właśnie honor pasterzy nie pozwolił im, żebym codziennie, prawda, spała na placówce bez łazienki. Więc mnie tak po prostu podrzucali tam jak taką owcę do gospodarzy. I ten honor, myślę, że bierze się u nich z tego, że z jednej strony mają to pasję i zamiłowanie do tego pasterstwa i to jest też ich decyzja, że to wybierają, a z drugiej strony mają, myślę, że takie poczucie takiej misyjności, że robią coś, co jest rzadkie, co ginie, zanika, chcieliby, żeby to przetrwało. Więc to też jakby zawiera się w tym honorze, że oni ten honor po prostu jakby dźwigają na sobie, że ten honor niosą, że chcą, żeby to pasterstwo przetrwało. W 73 roku senior Tadeusz Czechowicz, czyli ojciec Stanisława i Tadeusza, pierwszy raz właśnie wyruszył w tą trasę. Otrzymał taki teren właśnie na Żywiecczyźnie, więc spakował cały ten potrzebny dobytek i to wyposażenie na drewniany wóz, i po prostu powożąc koniem, tak ten dobytek tam przewoził, prawda, na tą bacówkę do Soblówki aż. Więc tak to wyglądało w latach 70. W latach 80., kiedy już tutaj chłopcy się urodzili, no to pomagali swojemu ojcu. I tak aż do tamtego roku. I senior Czechowicz w tamtym roku ostatni raz, mając 81 lat, przeszedł tą trasę. No i on nie chce odejść na emeryturę. To po prostu po nim widać. Ja widziałam, jak teraz, kiedy ten Radek się zaczynał, jak on te owce żegnał. Widziałam jego łzy w oczach i po prostu to jest coś pięknego, jak pasterz po prostu kocha te swoje owce, że nie może się pogodzić z tym, że już nie może pójść. To jest coś niesamowitego. Ja stałam koło tego starszego pana i widziałam jego oczy. Szok. Ja zrozumiałam podczas tej drogi, że właśnie... że pasterstwo to jest po prostu kochanie tych owiec. I niby to wiedziałam, bo przecież widzimy te obrazki, czy w kontekście duchowości, czy w kontekście kulturowym jakimś, tak, prawda? Widzimy w tych różnych kontekstach te obrazki pasterza z owcami i niby to wiemy. Natomiast zupełnie inaczej jest, kiedy zobaczysz to tak namacalnie. Także teraz podążam bardziej świadomie, bo po prostu... mam cały czas przed oczami obraz tego pasterza, tak? Prawdziwego pasterza. I to jest coś wielkiego. I jeszcze nie wiem jak. Mam już jakieś pomysły, ale do końca jeszcze nie wiem jak, ale bardzo będę chciała właśnie doprowadzić do tego, aby jak najwięcej osób mogło zobaczyć pasterza. Dlatego, że wierzę, że w tej metaforze, w tym obrazku jest pewien link, pewien most. Nie tylko do uczenia się przywództwa, ale do tego, żeby poznać pasterza. Nie tylko stać się pasterzem, ale też wierzę, że ludzie, nawet dla których duchowość nie jest ważna, stając się pasterscy, będą przybliżali się do pasterza. Ja to wiem, bo to tak to działa. I tak to działa w moim też centrum. Takie mam przypadki właśnie, że ludzie trafiają do kościołów przez to przywództwo służebne. Uczą się przywództwa, a nagle znajdują się w kościele. Dlatego, że wiem, że w tym modelu jest ukryty i zaszyty ten model Bożego Serca. I to jest temat, któremu ja chcę się poświęcić przez najbliższe 20 lat na pewno, jak mi oczywiście Pan Bóg da łaskę, że będę mogła to zrobić. No i ciągnę ten wózek, to przedszkole. No, ciągnę to i mam takie poczucie, że przez pierwsze 2 lata, jak to teraz robię, to jest to wszystko takie bardzo we mgle, nie? Ja dotykam tych kawałków i sprawdzam i nie wiem, czy mi się wydaje, ale no, na każdym jakby etapie Pan Bóg mi potwierdza, idź w to, masz to zrobić. To jest coś, co masz nieść, to jest ten przekaz, który ja ci daję i ten przekaz masz nieść dalej. Nie? No więc jestem ciekawa, co przede mną. No i tak się właśnie też przedwczoraj śmiałam sama do siebie, że jeny, przecież jak to jest w ogóle, jak to byłoby w ogóle możliwe, żeby było coś takiego jak Centrum Servant Leadership, przywództwa służebnego i żeby tam nie było pasterzy. No kto jest bardziej służebny jak pasterz? No nie ma drugiego takiego zawodu, który byłby jeszcze bardziej służebny. To jest taki przykład maksymalny. Oczywiście my nie będziemy w stanie w biznesie funkcjonować aż na takim poziomie, ale weźmy coś z serca, tak? Z tych wartości. Weźmy chociaż tą część, no a potem zobaczymy co dalej, nie? Co to zmieni w ludziach, którzy mają ten wpływ.
Nie, bo tu pójdziemy, bo nie. Tam przyda, no aż czasem tu pójdziemy, nie? A tam baptyzm jest cetrowa, fajno, no to się zapasą. A resztę pójdziemy tam.
Czyli jak idziecie z tym Redykiem, czyli musicie mieć przynajmniej 4-5 miejsc, w których możecie
te owce zagonić i przez noc przetrzymać. Tak?
No to mamy takie stanowiska, co dochodzimy do tego i miejsca i przenocujemy się, czy tam śpimy w stodole, czy na boisku.
W sianie,
no i beleka, no. Patrzą!
Baranowi
należało. No to baranowi ładnie imię dzwonek, a bez guniusty.
Co by się nie stracił.
Ale dzwonił. No i się popas, teraz się już popasły fajnie i się troszkę uspokoiły.
Część z nich przeżuwa, ale tak na bieżąco, nie jak krowa z żołądka, tylko to co uskubała przed chwilą, tak?
No, one tak przemierzą tak na chwileczkę i zaś się one pasą, one się cały dzień będą paść, no. Tam dychnie sobie chwileczkę, trzeba im też odpocząć, ale ona się będzie pasła cały dzień. Daj se przemierzą se i zaś się pasie. A do tego czamy zamiłowanie. Dobry.
No czamy.
I zresztą dosyć kiedy robot czamy zamiłowanie. Nie zna się łe.
Hej, idzie górol. Hej, idzie górol z daleka. Hej, idzie górol idzie. Hej, górol idzie, nie czeka. Hej, idzie górol. Hej, idzie górol z daleka. Hej, idzie górol idzie. Hej, górol idzie, nie czeka. Hej, idzie górol. Hej, idzie górol z daleka. Hej, idzie górol idzie. Hej, górol idzie, nie czeka.
Słuchali Państwo reportażu Fundacji Głos Ewangelii. Więcej reportaży na www.gospel.pl. Zamów bezpłatnie wydawnictwo Fundacji Głos Ewangelii Pewne życie w niepewnych czasach. Kliknij studio reportażu na stronie www.gospel.pl. Polecam i zapraszam. Henryk Dedo.